Tu Radio Kraków Kultura.
Ze mną dyrektor, redaktor naczelny Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, dr Daniel Cichy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Bardzo to miła okazja, muszę przyznać, ale też i trochę chyba nietuzinkowa, o ile współpraca instytucji kultury i mediów publicznych nie jest może jako tako niczym nowym, o tyle wydaje mi się, że projekt Anaklasis na fali, bo to jemu poświęcamy dzisiejszy program, jest jednak dość osobliwy.
Zdecydowanie tak i cieszę się, że w dniu ogłoszenia tego dużego przedsięwzięcia, myślę, że i dla nas, i dla was, czyli właściwie dla nas, jest, no to jest coś rzeczywiście niezwykłego, ponieważ okazuje się, że programowo, ale także medialnie możemy wspólnie stworzyć absolutnie rzecz unikatową. Organizacja koncertów przez radiofonię, ale też organizacja koncertów przez instytucje kultury, ale też organizacja koncertów przez te dwa twory nie jest niczym nowym, ale chyba mam takie poczucie, że wyznaczamy nowe trendy we współpracy z rozgłośniami regionalnymi. I bardzo się cieszę, że ten unikatowy projekt, który zakiełkował w myślach naszych, no, ładnych parę miesięcy temu. No dzisiaj, po miesiącach ciężkiej pracy, aby go zrealizować, możemy ogłaszać. Z naszej strony akurat jest to pewna naturalna konsekwencja powołania do życia marki fonograficznej Anaklasis. I my w związku z kolejnymi krążkami, przedsięwzięciami artystyczno-fonograficznymi, bo takie trochę nazywamy, bo to zawsze stoi za tym jakaś idea artystyczna i jakaś myśl, która prowokuje do tego, żeby dopiero tę energię twórczą zarejestrować i posłać dalej. W naszej historii kilkuletniej koncerty organizowaliśmy, współorganizowaliśmy, byliśmy autorami takich przedsięwzięć zarówno w Polsce, jak i za granicą, w Europie, w Stanach Zjednoczonych, w Azji, w Japonii, więc tam byliśmy, ale co dziwne, właściwie nie było nas w Krakowie. I okazja rzeczywiście się nadarzyła, kiedy te nasze myśli organizacyjno-twórcze się spięły z Radiem Kraków i możemy dzisiaj ogłosić pierwszą serię, a właściwie mam nadzieję pierwszy sezon koncertów Anaklasis na fali z dopiskiem Wyostrz Słuch na Radio Kraków. Połączyliśmy nasze bonmoty marketingowe wraz oczywiście z marką Radia Kraków, dla nas bardzo istotnym partnerem. Od wielu lat współpracujemy, realizując wspólnie słuchowiska, ale także programowo bardzo się zachodzimy często na siebie skutecznie i myślę bardzo ciekawie też dla naszych odbiorców. No to jest to rzeczywiście coś wspaniałego. Wyostrzamy słuch na Radio Kraków, ponieważ to tutaj będą się odbywać te koncerty i to na antenie Radia Kraków i Radia Kraków Kultury będą one miały swoją premierę. No a że jesteśmy na fali i Anaklasis jest na fali, to jesteśmy zarówno, no akurat wakacje się już chylą ku końcowi, no ale wznoszenie na fali rzeczywiście jest istotne, ale także na tej fali radiowej chcemy tę najlepszą muzykę przedstawiać.
Przyszło mi do głowy jeszcze coś, a mianowicie chyba w DNA, zwłaszcza pomarańczowej serii Anaklasis, jest wpisane coś, co wydaje się dla koncertowych czy melomanów, ortodoksów może dość nieoczywiste, a mianowicie przerzucanie mostów między czy to gatunkami, czy stylami, czy wreszcie epokami, bo to także i zwieńczenie, na które ja osobiście najbardziej czekam całego cyklu koncertów. W związku z tym wydaje się, że ta idea budowania mostów jest czymś absolutnie nieodzownym w przypadku czy to PWM-u, czy Radia Kraków, czy wreszcie Anaklasis jako takiej.
Tak, ja myślę, że o budowaniu mostów możemy mówić na różnych poziomach i metapoziomach i rzeczywiście dobrze, że pan na to zwrócił uwagę, ponieważ i estetycznie seria pomarańczowa, czyli ta, która przekracza granice, łączy z pozoru rzeczy niełączalne, czyli estetycznie jesteśmy właśnie w tym kręgu jakby takiego... takiej ekumenii artystycznej, a z drugiej strony rzeczywiście przerzucamy most między instytucjami, ale także budujemy go z naszą publicznością, to znaczy i z publicznością radia, i z publicznością, czy raczej odbiorcami przedsięwzięć wydawniczych, fonograficznych, artystycznych, edukacyjnych, które prowadzi Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Więc absolutnie budujemy mosty i zapraszamy do... One są całkowicie bezpieczne, chociaż myślę, że warunki, które i to, co czeka nas po drugiej stronie tego mostu, jest niezwykle intrygujące i może niektórych, u niektórych wzbudzać obawę, ale taką obawę, mam nadzieję, kuszącą, że jest to moment, w którym będziemy spotykać się z artystami absolutnie najwyższej próby, i to z Polski, i ze świata, którzy będą proponować nam, oczywiście część przedsięwzięć państwo już znacie, ponieważ one są zarejestrowane na płytach, ale część, których jeszcze w Polsce albo nie było, albo w ogóle ich nie było, bo tym kończymy zresztą cykl 7 koncertów w grudniu, premierą krążka, który jest unikatowy w skali światowej, i myślę, że połączenie też artystów, którzy na tym krążku, czy który ten materiał tworzyli, też jest unikatowe, więc będzie to absolutnie przeżycie zjawiskowe i niepowtarzalne. Chociaż dzięki radiu w pewnym sensie będzie powtarzalne, ponieważ będzie zarejestrowane i będzie można także przed radioodbiornikami słuchać tych wspaniałych wydarzeń.
Przyszło mi do głowy, zanim skupimy się, bo dotychczas troszeczkę tak krążymy nad artystami, używając różnych epitetów, w odniesieniu do nich oczywiście bardzo słusznym, ale wciąż jeszcze poruszamy się w pewnej mgle. W drugiej części naszej rozmowy porozmawiamy o szczegółach koncertowych, ale przyszło mi do głowy jeszcze jedna rzecz, mianowicie fakt, że seria Anaklasis rzeczywiście w dużej mierze, myślę tu w odniesieniu oczywiście koncertów, wyszła już na krążkach. O tyle chyba warto zaznaczyć, że doświadczenie koncertowe bardzo często, zwłaszcza w przypadku artystów skłonnych do improwizacji i eksperymentu, może być czymś absolutnie niepowtarzalnym.
Myślę, że ci z państwa, którzy znają te przedsięwzięcia z krążków CD czy z longplayów, no będą mocno zaskoczeni, przychodząc na koncert, ponieważ duża część materiału, która jest w tej akurat serii prezentowana, jest to jest materiał improwizowany i on często jest wypadkową, no tu trochę oczywiście upraszczając i z przymrużeniem oka to powiem, ale pogody, samopoczucia, tego, co artysta zjadł i tego, z kim akurat się spotkał w studiu i jaki kolor to studio ma ściany. Oczywiście trochę żartując, ale rzeczywiście jest to zapis pewnej chwili. I ta chwila jest dla artystów także istotna. Ja pamiętam, kiedy rozmawialiśmy o przedsięwzięciu X-Ray, które jeszcze tak się nie nazywało, z Adamem Pierończykiem, i on bardzo prosił nas o to, żebyśmy wspólnie doprowadzili do tego, żeby on nagrał ten materiał z konkretnymi artystami w konkretnym miejscu, w studiu, w Niemczech, z konkretnym realizatorem, na konkretnym fortepianie, no nie on, ale Dominik Wania miał grać, ponieważ to wszystko było ważnym elementem całego przedsięwzięcia. Dzisiaj to przedsięwzięcie pokażemy w Radiu Kraków, a więc w innych okolicznościach. Adam i artyści są w innym momencie swojego życia, już zagrali ten koncert, ten materiał kilka razy w różnych konfiguracjach. Adam go wykonywał nie tylko z tymi artystami, którzy są na krążku, ale także z innymi, więc to będzie tak naprawdę inna muzyka. Rdzeń DNA zostanie, ale te okoliczności i publiczność, która będzie także reagować na tę muzykę, wiadomo, że artyści jednak odpowiadają, jednak są w dialogu z publicznością, to będzie inna muzyka. Stąd też mówimy o pewnej powtarzalności i też o tym, że radio to rejestruje tę daną chwilę, ale też państwo słuchając tego po raz drugi, trzeci, też będziecie w innym miejscu, też będziecie mieć inne doświadczenia. Będziecie mieć ciężki lub lżejszy dzień za sobą. W innych okolicznościach będziecie odsłuchiwać tego materiału, więc to też ma wpływ na percepcję, na odbiór. I także na smak tego co spożywamy.
Powiedzieliśmy już, powiedziałbym rzeczywiście troszeczkę jak sępy krążąc nad tym, kto wystąpi w studiu imienia Romany Bobrowskiej. Myślę, że panie dyrektorze, czas odsłonić karty.
No myślę, że do Krakowa jesienią zjedzie plejada znakomitych artystów improwizujących, bo nie chciałbym ograniczać ich tylko do określenia jazzmenów, ponieważ to w dużej mierze nie są jazzmeni, chociaż o jazz się często ocierają i to jazz różny. Ale to także muzycy klasyczni, to także muzycy specjalizujący się w wykonywaniu muzyki epok dawnych. Znowu krążymy.
Oczywiście,
ale dojdziemy do tego, kto rzeczywiście będzie wieńczył to koncertowe dzieło. Natomiast może zanim do nazwisk, to też powiem słowo na temat tego, na czym zasadza się seria pomarańczowa Anaklasis, bo o przerzucaniu mostów, o przekraczaniu granic już mówiliśmy. Natomiast ważne jest to, że zawsze za daną płytą, za danym przedsięwzięciem stoi istotna idea, która, bym powiedział, jest ideą z przeszłości. Ta idea z przeszłości to, jak to wiele razy mówimy, to dziedzictwo naszej kultury, jest jednak tylko punktem wyjścia. Jest to albo postać kompozytora, którego muzykę biorą na warsztat muzycy współcześni, improwizujący i starają się nadać tej muzyce nową wartość, nową jakość współczesną, jakby z dużą pokorą także, bo to jest zazwyczaj pierwsze słowo, które kieruję do artystów, z którymi rozmawiamy o nowych projektach, że pokora jest tutaj absolutnie istotna, ale też taka swoboda twórcza i w pewnym sensie carte blanche z naszej strony. My jako często inicjatorzy tego przedsięwzięcia, czy osoby, które wymyślają czy chcą pewne muzyczne marzenia także realizować, które wierzymy są także marzeniami naszych odbiorców, nie chcemy jakby narzucać pewnej artystycznej wizji temu, co ma powstać. My rozmawiamy na początku z artystami o tym, kto powinien być punktem odniesienia lub jaka idea, bo to tak jak wspomniałem, jest kompozytor, to jest twórczość, to także jest jak w przedsięwzięciu, które akurat tym razem nie będziemy w studiu Radia Kraków pokazywać, ale jak przy Dziadach High Definition, gdzie raczej nie mówimy o muzyce, ale bardziej o dziele literackim. Ale to jest jakby jeden element, a drugi zastanawiamy się, z kim można to ciekawie zrobić i zreinterpretować. Więc oczywiście rozmawiamy z pewnym liderem, który wydaje nam się, że będzie, że dobierze fantastyczny zespół współpracowników i artystów, ale to też w pewnym sensie się zmienia. Ponieważ czasem rozmawiamy o pewnej idei, która za miesiąc lub dwa się zmienia, bo artysta mówi, przyjrzałem się temu materiałowi, widzę jednak, że powinien być jeszcze może taki artysta, a może ten niekoniecznie będzie pasował do mojego pomysłu. No i w ten sposób trwa wielomiesięczne wykuwanie tego, czym to tak naprawdę ma być. Ja czasem bywam na sesjach nagraniowych, ale najczęściej nie, ponieważ nie chcę się uprzedzać do tego, co usłyszę. Więc ja często słyszę ten efekt dopiero w momencie, kiedy on jest nagrany i zmiksowany, no często jeszcze nie jest masterowany, ale powiedzmy, że on już przybiera taki kształt, jaki być może czy w 95% będzie miał. I dopiero to jest ten moment, w którym słuchamy tego i to jest ważne, że nigdy nie zawiedliśmy się. To znaczy, to był taki moment, to ja się oczywiście zawsze tego boję, kiedy dostajemy materiał bez wcześniejszej jakby jego kontroli, Ale to jest też najfajniejsze w tym wszystkim, że tych wiele krążków, które już wyprodukowaliśmy, że mamy takie poczucie, wiem, że to może zabrzmi zbyt marketingowo, ale że to są strzały bez pudła. To znaczy biorę ten materiał, słucham, czasem oczywiście mogę mieć jakieś pierwsze myśli, mogę mieć jakieś wątpliwości, pytania, wtedy słucham drugi raz, trzeci, czwarty, tego też się nauczyłem w swoim takim no, publicystycznym czy naukowym życiu, że no, nie warto tego pierwszego wrażenia odrzucać, jeżeli ono nie jest takim pierwszym pozytywnym wrażeniem. Że zawsze jednak ten szpinak, który dzieci muszą uczyć się jeść, no musi trochę czasu minąć, żeby to dziecko pokochało ten szpinak. Bywa, że nie udaje się do końca życia, ale zazwyczaj jednak w pewnym momencie ten szpinak wjeżdża na stół.
Tu więc mówimy o wyjątkowo pysznym szpinaku,
oczywiście,
jak się domyślam.
Tak, więc ten szpinak jest absolutnie znakomity. On jest w różnych akompaniamentach podany, ale może już skracając te kulinarne i może zbyt takie dalekosiężne analogie, to przejdziemy rzeczywiście do tego, kto wystąpi. No więc zaczynamy 12 września koncertem, który jest prezentacją materiału z płyty chyba najchętniej kupowanej i słuchanej przez publiczność.
Miałem takie przeświadczenie i w Radiu Kraków Kultura również ona gości nader często.
To bardzo mnie cieszy i jeszcze bardziej mnie cieszy, że na żywo jej tutaj posłuchamy tego materiału. I co ważne, po raz pierwszy w Polsce ten krążek, w sensie ten materiał z tymi artystami bywał już na estradach i klubach w Polsce, ale także za granicą. I cieszę się, że po raz pierwszy w Krakowie właśnie na żywo. To jest materiał z albumu Legend Adama Bałdycha, który z kolei łączy swoje spojrzenie na muzykę Wieniawskiego. Tytuł płyty odnosi się do jednego z najbardziej znanych utworów Henryka Wieniawskiego. Ale co ważne, jakby ta wizja jest stworzona wspólnie z Agatą Szymczewską. To jest właściwie, to są no, pierwsze skrzypce w Polsce obecnie, jeśli chodzi o muzykę klasyczną. I także to jest artystka, która no, na całym świecie koncertuje. Jest laureatką konkursu Wieniawskiego, więc z tym twórcą jest jakby organicznie związana. Ale też Agata jest niezwykle ciepłą osobą, niezwykle też kreatywną, ale także niezwykle istotną jakby dla młodego pokolenia muzyków. Ona chętnie uczy, ona chętnie dzieli się swoim doświadczeniem, a tutaj też często mi, kiedy rozmawialiśmy o tym, wspominała, że musiała się właściwie na nowo nauczyć trochę skrzypiec, współpracując z Adamem Bałdychem, czyli znów pierwszymi skrzypcami, ale w świecie muzyki improwizowanej i jazzowej. Więc mamy połączenie skrzypiec klasycznych i jazzowych. Oczywiście jeszcze jest sekcja, i to wszystko jest podane w takim anturażu, że nie dziwię się, że państwo słuchacie na antenie często fragmentów tej płyty. Więc to jest jakby odniesienie do Henryka Wieniawskiego. Potem przenosimy się do świata Stanisława Moniuszki. No i Moniuszko oczywiście ma jakieś tam skojarzenia. Każdy wie, że no był taki kompozytor, na pewno był wielki i znany i wybitny jeszcze przy tym. No może ktoś wie, że napisał Straszny Dwór, Halkę, która nie wie, dlaczego nazywa się Halka. No ale też jeszcze może pieśni, może śpiewnik domowy. No i tu dochodzimy do tego pomysłu na tę płytę, czyli pokazania śpiewnika domowego, czyli właściwie takiego no, korpusu pieśni polskiej romantycznej, którą śpiewano nie na estradach koncertowych, ale właśnie w domach. Czyli to był taki repertuar, który towarzyszył, tak jak dzisiaj słuchamy muzyki w serwisów streamingowych, no to wtedy nie słuchano, tylko grano, wykonywano lub też słuchano w domu, jak ktoś wykonywał te pieśni. No więc to jest taki materiał bardzo bliski, chodzi o źródło nam, ludziom, ponieważ on co do zasady miał towarzyszyć w codziennym życiu. Natomiast Agata Zubel, Cezary Duchnowski i Andrzej Bauer, czyli trzech muzyków, no wybitna śpiewaczka, kompozytorka Też jedno z pierwszych nazwisk kompozytorskich i wykonawczych na świecie. Cezary Duchnowski, kompozytor, improwizator, wirtuoz instrumentów elektronicznych i elektroniki w ogóle. I Andrzej Bauer, świetny wiolonczelista. Oni swoją wizję pokazują śpiewnika domowego Moniuszki. Płyta nazywa się Eśpiewnik, tak samo koncert też będzie się nazywał. No i co ważne, usłyszycie tam państwo elementy folku, rocka, jazzu, klasycznego śpiewu, takiego białego śpiewu, bardzo jakby pierwotnego. No i do tego jeszcze właśnie elektronika, wiolonczela, która brzmi czasem jak rockowa gitara. No jakby różne rzeczy tam się dzieją i to jest absolutnie też jeden z moich ulubionych projektów. Kolejny, to już wchodzimy w październik, sięgamy do muzyki Ludomira Różyckiego. No, postać tajemnicza.
No nie jest to nazwisko nie takie jak Moniuszko.
Nie jest to Chopin, więc nie znamy zbyt wiele jego twórczości, a naprawdę warto. I tu sięgamy do takiego jazzu bardziej tradycyjnego. Do tego, czego wszyscy lubimy słuchać, kiedy jesteśmy podczas Summer Jazz Festival, więc takich okazji do słuchania takiej muzyki jest wiele. Ale tym razem, już poza wakacyjnym festiwalem krakowskim, będzie to świetna okazja do poznania muzyki Ludomira Różyckiego właśnie w takim jazzowym, delikatnym opracowaniu Kuby Stankiewicza. Będzie z nami także Grażyna Augustik, więc plejada gwiazd tego jazzowej klasyki, bym powiedział. W październiku jeszcze będziemy mieć wspomnianego Adama Pierończyka z projektem X-Ray. To jest też jedna z moich ulubionych płyt. To, co Adam Pierończyk zrobił z Szymanowskim, to jest coś niebywałego. To znaczy, słuchając tego koncertu, będziecie państwo się zastanawiać, ile tam jest Szymanowskiego w tym Szymanowskim, bo to jest bardzo konstruktywistyczna muzyka, improwizacyjna. To nie jest jazz w sensie ścisłym, to jest jazz bardziej nowoczesny, właśnie na granicy takiej improwizacji, takiego myślenia bardzo precyzyjnego w tym improwizacyjnym sznycie. No i Adam Pierończyk to robi fenomenalnie. To jest, myśmy prezentowali ten materiał także w Japonii, w Blue Note, co już jest ewenementem, bo tam jest grany tylko jazz tradycyjny. Myśmy tam wprowadzili w Tokio Szymanowskiego właśnie w reinterpretacjach i w dekonstrukcjach Adama Pierończyka i publiczność była zachwycona. Co ważne, państwo na pewno znacie nazwisko Teresy Chylińskiej, szymanolożki no największej, myślę, że na świecie. I ona, kiedy posłuchała tego materiału, to powiedziała, że jeżeli ma słuchać jazzu na podstawie muzyki klasycznej, to jest wzorzec. To znaczy, tak to się powinno robić. Więc myślę, że rekomendacja jest absolutnie ważna. I potem przechodzimy jeszcze w listopadzie do materiału, który też jest niezwykle interesujący. Pamiętam pierwsze spotkanie z Michaelem Batesem, świetnym improwizującym kontrabasistą. Spotkaliśmy się w Nowym Jorku w jednym z klubów jazzowych, gdzie był prezentowany, akurat nie mogłem być na tym koncercie, bo już musiałem wylecieć, ale opowiadał mi Michael o tym, że wziął na warsztat Lutosławskiego na prośbę zresztą Piotra Turkiewicza, szefa Jazztopadu, festiwalu jazzowego, który się odbywa we Wrocławiu i w Nowym Jorku. No i zaczął myśleć o tym Lutosławskim jako materiale też do improwizacji. Zaprosił też do tego przedsięwzięcia swój zespół Akrobat, ale także zaprosił polski świetny kwartet smyczkowy Lutosławski String Quartet. No i zaczęli coś tam mieszać w tym Lutosławskim. Potem byliśmy w kontakcie, mnie to bardzo zaintrygowało, też z tego względu, że Lutosławski jest kompozytorem PWM-u. I rozmawiałem z chłopakami z Lutosławski String Quartet, mówili, że to jest bardzo ciekawe. Przesłali mi jakieś takie nagranie telefonem zrobionym podczas koncertu. Ja byłem tym zachwycony. Skontaktowałem się potem z Michaelem, z całym zespołem i uznaliśmy, że musimy, nie wiem, co jeszcze zrobić, żeby wydobyć pieniądze na realizację tego przedsięwzięcia, ale to musimy zrobić, bo ten Lutosławski jest pokazany w taki sposób, że on zupełnie wejdzie w inne kręgi odbiorców. I pamiętam, że nagrywaliśmy na zupełnie szalonych papierach tę płytę w dzień po świętach Bożego Narodzenia w 2022 roku. To była końcówka jeszcze pandemii, więc też było to trudne, żeby ściągnąć czterech muzyków ze Stanów Zjednoczonych w trybie bardzo pilnym. Oni musieli wylecieć w święta. Organizowaliśmy sesję wraz z Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. Szalone trzy dni spotkania polskich muzyków i amerykańskich muzyków tuż po barszczu z uszkami, a przed szampanem noworocznym i to było coś absolutnie zjawiskowego. Wszyscy stanęli na wysokości zadania, bo wiedzieliśmy, że to okienko, które mamy, żeby to zrealizować, to jest tylko to okienko, potem może nie być takiej okazji. Więc nagraliśmy tę płytę, wydaliśmy ją w formie płyty CD. Premiera tej płyty była w Nowym Jorku. Potem wydaliśmy winyl, który też zdobył bardzo dobre recenzje między innymi w Stanach Zjednoczonych. No i po raz pierwszy pokazujemy ten projekt w Polsce. On będzie pokazany w Radiu Kraków, ściągamy artystów specjalnie dla państwa i to będzie naprawdę dla mnie wzruszający moment, kiedy będę mógł tego posłuchać na żywo w Polsce, właśnie w Krakowie.
I w dodatku inaczej niż na
pewno
płycie.
Inaczej niż na płycie, tak. I cóż, przechodzimy dalej do Krzysztofa Herdzina. No, znakomitego aranżera, kompozytora, pianisty, który wziął na warsztat muzykę Ignacego Jana Paderewskiego i zrobił to w sposób tak wysmakowany, tak wielowymiarowy, jeśli chodzi o różne style, epoki. Tam będzie trochę bebopu, tam będzie trochę takiego rozmachu koncertowego, właśnie późno romantycznego. Tam będzie trochę improwizacji jazzowej, trochę kroczącego basu, więc sporo takich elementów, które myślę nas zachwycą i to będzie takie trochę uspokojenie po tym Lutosławskim, który jest absolutnie jakby nieprzewidywalny i niekonwencjonalny. Będzie trochę uspokojenie z fortepianem Paderewskiego, zresztą Krzysztof Herdzin już grał na naszym instrumencie Stanwayu, który jeszcze u państwa będzie pełnił tę funkcję właśnie instrumentu głównego, bohatera głównego w tej serii koncertów. Natomiast potem idziemy już do ostatniego koncertu, na który wszyscy czekamy. Cieszę się, że pan również.
Mam właśnie wrażenie, że u pana też to wywołało jakąś taką iskrę od razu, zwłaszcza, że wydawnictwa z tym programem jeszcze nie ma.
Jeszcze nie ma, tak. Ja słuchałem już tego materiału przed masteringiem. No, muszę przyznać, że zaniemówiłem. A projekt jest bardzo szczególny. Ja kiedyś marzyłem o tym, żeby pokazać dawną twórczość polską z przełomu średniowiecza, renesansu w jakiejś nowej odsłonie. Zaczęliśmy rozmowy najpierw z Agnieszką Budzińską-Bennett, świetną wokalistką, ale także założycielką kilku formacji, które się specjalizują w muzyce średniowiecza głównie, no i renesansu trochę też. Badaczką tej kultury, niezwykle cenioną zresztą na całym świecie. Ona prowadzi swoje badania i swoją działalność naukową w Bazylei, ale też bywa oczywiście w Polsce. I zaczęliśmy rozmawiać na temat nowej edycji nutowej takiego zabytku polskiego, który nazywamy KRAS 52. To jest zabytek, w którym znajdują się zapisy właśnie polskiej muzyki przełomu średniowiecza i renesansu. To jest związane też z Wawelem. To jest taki bardzo ciekawy materiał i ważny dla nas, ale także ważny w ogóle dla kultury europejskiej. Kiedyś był wydany ten manuskrypt, był w opracowaniu profesora Mirosława Perza, zresztą niezwykle osoby zasłużonej dla polskiej muzyki dawnej, dla jej badania i upowszechniania. Natomiast no, dzisiaj mamy sytuację zupełnie już inną, jeśli chodzi o badania nad tą muzyką. Zasady edytorskie się zmieniły, komentarzy, opracowań właśnie naukowych, i postanowiliśmy z Agnieszką przystąpić do takiego niezwykle trudnego zadania opracowania tego na nowo w absolutnie nowoczesny sposób z zastosowaniem najnowszych narzędzi badawczych i edytorskich. I zaczęliśmy także rozmowę na temat tego projektu, żeby go troszkę rozszerzyć, no bo wydamy nuty i super. Będzie to jakby dla kolejnych pokoleń, będzie to materiał, który będzie przez profesjonalistów, przez badaczy, przez studentów chętnie wykorzystywany. Natomiast chcielibyśmy posłuchać tego w takim kształcie rzeczywiście wzorcowym. Więc zaczęliśmy rozmowy z Instytutem Adama Mickiewicza, żeby wspólnie z Peregriną i z właściwie z, nie tylko z Peregriną, ale z tymi zespołami, które założyła Agnieszka Budzińska-Bennett, aby pokazać i nagrać płyty z tym repertuarem i także je koncertowo przedstawić. I to się dzieje. Tak samo jak dzieje się opracowywanie tego materiału w formie nutowej.
Czuję jakieś ale wiszące w powietrzu, bo to, że się dzieje,
ale
to...
Właśnie, bo czekając na to, my jeszcze postanowiliśmy dołożyć do tego trzeci komponent, czyli to spojrzenie na tę twórczość z perspektywy żyjących artystów improwizujących. I poprosiłem Agnieszkę, aby ze swoim zespołem Peregrina wyszły spoza swojej bańki i spotkały się z Adamem Bałdychem i z Michałem Górczyńskim, który jest świetnym klarnecistą basowym, o tak powinienem powiedzieć, ale także oczywiście klarnecistą, natomiast mnie zawsze fascynuje jego gra na klarnecie basowym, bo uważam ten instrument za absolutnie fenomenalny. Zamknęliśmy ich w jednym z kościołów w regionie, tak to nazwę, i powiedzieliśmy: macie 2-3 dni, zróbcie coś fajnego. No i rzeczywiście oni zarejestrowali dla nas no, rzecz fantastyczną. To było zresztą i w kościele, ale także w Lusławicach, no bo gdzieś spać musieli. I te twórcze idee, a to jest dobre miejsce dla krzyżowania rozmaitych idei. Więc mamy przedsięwzięcie, które po raz pierwszy zabrzmi właśnie 12 grudnia. I wtedy też pokażemy płytę. Także państwo w Krakowie będziecie pierwszymi odbiorcami tego materiału. Adam Bałdych, Michał Górczyński, Agnieszka Budzińska-Bennett ze swoim zespołem Peregrina, czyli miks, powiedziałbym, szwajcarsko-polski, ale w zespole Peregrina nie tylko Szwajcarki śpiewają, a raczej są w mniejszości, więc mamy absolutnie międzynarodowy gwiazdozbiór. Przedsięwzięcie nazywa się Laeta Mundus i myślę, że no po prostu musicie państwo z nami być.
Drodzy państwo, między 12 września a 12 grudnia absolutny ewenement. Wydaje mi się, mówię oczywiście ze swojej perspektywy, w skali Radia Kraków. Mam nadzieję, że dla Polskiego Wydawnictwa Muzycznego absolutnie to również tak jest wydarzenie. Czekamy niecierpliwie wobec tego i zapraszamy państwa na cykl koncertów Anaklasis na fali. Wyostrz słuch na Radio Kraków. Bardzo dziękuję.
Bardzo
gościem
dziękuję.
Był dr Daniel Cichy, dyrektor, redaktor naczelny Polskiego Wydawnictwa Muzycznego.
Dziękuję i do zobaczenia na koncertach.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.